programie Na Zdrowie rozmawiamy z profesorem Marcinem Bobińskim, lekarzem kierującym oddziałem ginekologii i położnictwa z patologią ciąży szpitala w Zamościu, a rozmawiamy o zdrowiu kobiet. Pierwsza część naszej rozmowy poświęcona była nowotworom piersi, bo jutro jest Europejski Dzień Walki z tą chorobą. Ale panie profesorze, niejednokrotnie w pańskich wypowiedziach padały inne choroby kobiece, czyli rak szyjki macicy i rak trzonu. To są również te nowotwory, które wśród kobiet na całym świecie zbierają ogromne żniwo.
Tak, zdecydowanie. No jest to są nowotwory będące gdzieś tam w głównym nurcie zainteresowań ginekologii onkologicznej. Natomiast są to nowotwory, pomimo że dotyczą tak naprawdę jednego narządu, no bo szyjka i trzon to dalej są elementy macicy. Są to nowotwory, które w ogromnej swojej części mają jednak zupełnie inne pochodzenie. I tak jak w pierwszej części rozmawialiśmy o tym, że my musimy patrzeć na choroby nowotworowe jako na grupy chorób, że każda ta choroba jest inna, że tych podtypów, podrodzajów mamy cały katalog. Więc tak naprawdę musimy zagłębić się troszeczkę w to i patrzeć na to w różny sposób. I tak jak nowotwór szyjki macicy, najczęściej mówimy, że nowotwór płaskonabłonkowy, on jest związany z wirusem HPV, czyli tym wirusem brodawczaka ludzkiego. Oczywiście występują też inne nowotwory, ale to jest najczęstszy typ. Tutaj mamy nieprawdopodobne możliwości terapeutyczne, jeśli chodzi o profilaktykę. Poczynając od szczepienia. I to jest nowotwór wyjątkowy pod tym względem. Bo patrząc na to, tak nawet historycznie, bardzo dużo się mówi o tym, że cytologię należy wykonywać, prawda? I owszem, to jest prawda. No ale my tą cytologią jesteśmy w stanie wykryć stany przednowotworowe, prawda? Natomiast rozwój medycyny pomalutku dał nam kolejne elementy, takie naukowe elementy, na podstawie których my jesteśmy w stanie wykrywać jeszcze wcześniejsze zmiany, bo my jesteśmy w stanie teraz wykryć również infekcję wirusem HPV, która jest czynnikiem inicjującym zachorowanie na nowotwór. Oczywiście nie znaczy to, że infekcja wirusem oznacza z pewnością dojście do nowotworu.
No właśnie.
Bo ogromna część osób, które w ogóle ogromna część populacji, mówi się około 80%, kiedyś taką infekcję tym wirusem HPV przejdzie. I ona się pojawi, potem po prostu zostanie przez organizm wirus zwalczony i nic się z tym więcej nie będzie działo. To, po co my to robimy, po co my oceniamy tego wirusa, ma na celu zidentyfikowanie tych osób, które są w jakiś sposób, tak naprawdę też tych przyczyn jest wiele, nie znamy jednej, ale które są szczególnie wrażliwe na ten rodzaj wirusa. I u takich osób będziemy mieli do czynienia z pewną progresją tych zmian, czyli ten wirus wnika do komórek, tam się zaczyna dzielić i generuje zmiany, mówiąc tak bardzo ogólnie, przednowotworowe, typowe dla raka szyjki macicy. No i na tym etapie dopiero możemy wykryć cytologię, nie? Wykryć to w cytologii, kiedy mamy te zmiany przednowotworowe, zmiany w komórkach. Czyli mamy już ten moment, kiedy już tam coś się zaczyna dziać. Wykrywając wirusa, my działamy wcześniej. Oczywiście wykrywamy często wirusa u osób, które samego będą w stanie ze swojego organizmu usunąć. No ale my już wtedy wiemy, fajnie, jest wirus, to my mamy wzmożony nadzór.
Jest namierzony.
Jest namierzony, prawda? Więc nad pacjentem, pacjentką już mamy bardziej szczegółowy nadzór. Ale my jesteśmy w stanie, jak pan redaktor wspomniał przed chwilą, wejść jeszcze wcześniej i taką dwunastolatkę zaszczepić. W ogóle jak zaszczepić się, zanim będzie jakakolwiek ekspozycja na wirusa i zanim będzie jakaś szansa. Oczywiście nigdy nie ma 100% w medycynie, jak już wspominałem, więc musimy również patrzeć na te pacjentki w kontekście tego, że mogą być inne podtypy wirusa, może być jakiś problem z układem immunologicznym, więc to nie jest tak, że 100% pacjentek zaszczepionych nie zachoruje na raka szyjki, ale wielokrotnie obniżamy to ryzyko. W związku z tym rak szyjki jest niezwykłym pod tym względem nowotworem. Jest też niezwykły, dlatego że w zaawansowanych stadiach leczy się bardzo słabo i te wyniki są niezadowalające. Natomiast tak naprawdę są kraje takie wysoko rozwinięte, jak niektóre kraje skandynawskie, Nowa Zelandia, Australia, gdzie właściwie tego raka szyjki prawie nie ma.
To przez szczepienia właśnie?
To przez szczepienia i przez skuteczne akcje profilaktyczne w zakresie cytologii i oceny wirusu, infekcji wirusem HPV.
Panie profesorze, sam pan powiedział, że wykrycie tego nowotworu jeżeli już jest wykryty, to no, on rokuje mało optymistycznie.
To znaczy nie, jeżeli jest wykryty wcześniej, rokuje bardzo optymistycznie. Możliwe jest nawet zoperowanie pacjentki na raka szyjki macicy, pod warunkiem, że jest wczesny z zachowaniem płodności. Tutaj również jakby w sukurs przychodzą nam różne nowoczesne techniki znakowania węzłów chłonnych, takich bardziej dokładnych badań histopatologicznych, oceny też dokładniejszej węzłów chłonnych przez histopatologów. I czasami jest możliwe leczenie pacjentek już z rakiem w sposób taki bardzo oszczędzający.
Ale to mało optymistyczne z mojej strony ta teza wynikała stąd, że czasem pacjentki zgłaszają się do was, do specjalistów, niestety zbyt późno.
Tak, to jest właśnie problem.
Bo to jest ten nowotwór, który niestety objawów nie daje.
Tak, czasami daje jakieś krwawienia, ale często występuje właśnie u młodych pacjentek, pacjentek młodych, aktywnych seksualnie. I tutaj faktycznie one potrafią te objawy mylić z zaburzeniami miesiączkowania, które u młodych kobiet zdarzają się dosyć często. I pojawia się problem wtedy faktycznie, że no, faktycznie te objawy były, ale one nie były identyfikowane w adekwatny sposób. I trafiają czasami pacjentki z chorobami zaawansowanymi, nieoperacyjnymi i takich przykładów też jest niemało. I nawet można powiedzieć, że troszeczkę nam się zaczynają te dwie grupy rozjeżdżać, że albo my mamy te stany przednowotworowe, których jest dosyć dużo i leczymy, lub wczesne postacie. I to jest ta grupa pacjentek, które regularnie się badają, przychodzą i tak dalej. Po drugiej stronie są pacjentki, które trafiają z nowotworami już pierwotnie zaawansowanymi. Oczywiście zdarzają się również pacjentki gdzieś tam po środku i te pacjentki również leczymy. Natomiast tak z moich obserwacji, nie znam statystyk, ale z moich obserwacji wynika, że te grupy się coraz bardziej polaryzują właśnie na takie pacjentki, które jakby gdzieś my na tym wcześniejszym etapie je widzimy, one się zgłaszają i interweniujemy. Oraz takie, które się właśnie nie zgłaszają wcześniej. Oczywiście, tak jak mówię, to nie można mówić, że to jest taki sztywny podział. I czasami się zdarzają historie pacjentek, u których jest jakiś wyjątkowo piorunujący przebieg nowotworu. Mają dobre wyniki badań profilaktycznych. Za rok czy za półtora trafiają już z postacią zaawansowaną. Natomiast są to raczej przypadki odosobnione.
Nie lubię, jak gość nieco ubiega moje pytanie, bo muszę też o to dopytać. Wspomniał pan o tych stanach przednowotworowych i stanach już nowotworów zaawansowanych. To są rzeczy, które zmieniają się, mogą zmienić się przysłowiowy z dnia na dzień?
Raczej z dnia na dzień nie. Raczej z dnia na dzień nie. Mówi się, że od momentu infekcji do momentu rozwinięcia raka inwazyjnego to mija około 7 lat. Oczywiście, tak jak mówię, taką gwiazdkę tu zostawiam, że są od tego odstępstwa. Raczej nie są to kwestie tego, że jest to zmiana taka z dnia na dzień. Raczej to byśmy mówili o latach, ewentualnie miesiącach.
Panie profesorze, rak szyjki macicy tak, ale jest jeszcze rak trzonu macicy.
Tak, rak trzonu macicy, czyli spośród tych ginekologicznych nowotworów, nowotwór najczęstszy, wyłączając raka piersi, bo tak jak wspominałem, to leczenie tutaj jest zorganizowane troszkę inaczej. Natomiast jeśli chodzi o raka trzonu macicy, my nie mamy takiej jakby określonej profilaktyki. Bardziej istotnym elementem profilaktyki raka trzonu macicy to jest zdrowy tryb życia. Ponieważ jest to nowotwór w przeważającej większości hormonozależny, czyli taki, który powstaje na podłożu aktywizowania komórek przez hormony, tutaj głównie hormony żeńskie, estrogeny, których poziom tak naprawdę w okresie pomenopauzalnym powinien być stosunkowo niski. Natomiast u pacjentek, które cierpią na otyłość, na cukrzycę, na nadciśnienie, na taki, my to kiedyś to się nazywało zespołem metabolicznym, ale z pewnością Państwo w swoim otoczeniu takie osoby jesteście w stanie zidentyfikować, czyli to są osoby z nadwagą lub otyłością, posiadające cały jakiś zakres schorzeń, często osoby, oczywiście nie zawsze, ale spora część tych ludzi no, nie prowadzi takiego higienicznego, zdrowego trybu życia, to są pacjentki szczególnie narażone. I szczególnie u takich pacjentek istotnym elementem, który powinien zmobilizować je do niezwłocznego pojawienia się u lekarza, są nieprawidłowe krwawienia. Ponieważ rak trzonu macicy też nie zawsze, ale w ogromnej swojej części będzie dawał wczesne objawy. Tym wczesnym objawem będzie właśnie krwawienie po stosunku, krwawienie w okresie pomenopauzalnym, nieprawidłowe krwawienia, przedłużające się krwawienia miesięczne i tutaj tak naprawdę po 45-50 roku życia szczególnie jest to istotne. I bardzo ważne jest to, żeby każdy taki przypadek był weryfikowany histopatologicznie, czy to przez zabieg histeroskopii, czy biopsji endometrium. Mamy cały zakres różnych możliwości, jak możemy to weryfikować. I faktycznie pacjentki z wczesnym stadium nowotworu w ogromnej części świetnie się leczą. Wycinamy macicę, czasami jest jakieś miejscowe naświetlania. I mamy tak naprawdę, pacjentka ma problem z głowy. Natomiast no, również często trafiają pacjentki w stadium zaawansowanym i jak my później dopytujemy, to okazuje się, że no tak, rok temu był pierwszy epizod krwawienia, no potem się to uspokoiło, potem za jakiś czas znowu coś tam było, gdzieś zostało to zbagatelizowane. Także to również już taki kolejny mój apel podczas dzisiejszej naszej rozmowy. Każdy przypadek plamienia, krwawienia, brudzenia w okresie pomenopauzalnym musi być weryfikowany przez ginekologa. Musi mieć taka pacjentka wykonane badanie ginekologiczne, badanie USG, czasami rezonans magnetyczny. Musi być jakaś biopsja endometrium czy cokolwiek innego, żeby zweryfikować, czy tam już coś się nie dzieje.
To są te działania, które powinny być absolutnym kanonem, standardem.
Tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o raka trzonu macicy, my nie mamy takiego fajnego narzędzia jak cytologia, żeby takie pacjentki identyfikować. Natomiast tutaj też w sukurs troszkę przychodzi nam genetyka z pewnymi rzeczami i są takie typy raka endometrium związane z rodzinnym występowaniem. Jest to podobny rodzaj mutacji jak te, które występują w raku jelita grubego, więc również osoby, gdzie w rodzinach występował rak jelita grubego, no, też są bardziej predysponowane przy założeniu konkretnych mutacji do wystąpienia raka trzonu macicy, więc tutaj również taka gwiazdka, że należy również tą profilaktykę prowadzić bardziej rozszerzoną.
Panie profesorze, zgodnie z założeniami tego programu, tej audycji, mieliśmy rozmawiać o profilaktyce i tak mam nadzieję było. To już na koniec, podsumowując, bo niestety czas naszego programu powoli dobiega końca. Zaczynając od raka piersi przez raka szyjki i raka endometrium, jakie powinny być działania? Wspomniał pan o tych krwawieniach, może zacznijmy od końca, od raka endometrium. To są te, które powinny być absolutnym wskazaniem do, tak jak pan powiedział, do wizyty u specjalisty, rak szyjki.
Ja może jeszcze bym wrócił do tego raka endometrium.
Proszę bardzo.
Zacząłbym od zdrowego trybu życia, prawidłowej masy ciała, prawidłowej diety i leczenia chorób współistniejących. Jeżeli chodzi o raka szyjki, od momentu rozpoczęcia współżycia regularne wizyty ginekologiczne.
Co jaki czas?
Raz w roku. Jeżeli chodzi o cytologię, mówi się raz na 3 lata, cytologia z HPV-em, czy w ogóle ocena HPV raz na 5 lat, w zależności, bo teraz program się zmienia, to już też troszkę jest za szerokie zagadnienie, żeby o nim dzisiaj mówić. Raz w roku wizyta u ginekologa i ginekolog pokieruje taką pacjentkę, w jakich interwałach powinna sobie kolejne rzeczy robić. Jeżeli chodzi o mammografię, po 45 roku życia wykonujemy mammografię. Wcześniej samobadanie piersi raz w miesiącu. To jest taki program minimum.
A te wszystkie badania i to wszystko, i ta całą taką opiekę zapewnia między innymi oddział szpitala w Zamościu.
Tak, oczywiście. Od niedawna kieruję oddziałem ginekologiczno-położniczym z patologią ciąży w Zamościu. Staramy się rozszerzać również ofertę dla naszych pacjentek w zakresie profilaktyki i leczenia nowotworów. Rozwijamy ofertę operacyjną, także również do poradni serdecznie zapraszamy pacjentki, które chcą albo się leczyć ginekologicznie lub onkologicznie, ale również takie, które chcą skorzystać z profilaktyki. Oferujemy praktycznie wszystko to, co współczesna medycyna jest w stanie takim pacjentkom zaoferować. Także ja serdecznie ze swojej strony zapraszam.
Do Zamościa.
Do Zamościa.
Profesor Marcin Bobiński, lekarz kierujący oddziałem ginekologii i położnictwa z patologią ciąży szpitala w Zamościu, był gościem programu Na Zdrowie. Pięknie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję panie redaktorze, bardzo dziękuję państwu.
Dobranoc.
Dobranoc.